Czytamy słowa z listu do Hebrajczyków z 8 rozdziału, wiersze od 6 do 13. Teraz zaś, to jest mowa o Jezusie, objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego ziomka, ani też swojego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy to mówi nowe, tu znał pierwsze zaprzedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Amen. Usiądźmy. Fragment Bożego Słowa, jaki właśnie przeczytaliśmy, jest, można powiedzieć, jednym z najważniejszych fragmentów Biblii. Można tak powiedzieć o wielu różnych fragmentach Biblii, ale ten wyjątkowy sposób naprawdę jest jednym z najważniejszych, ponieważ zapowiada pewną zmianę, jaka zachodzi w tym, jak Bóg przez swoje przymierze działa w ludziach. Na pewno każdy, kto jest chrześcijaninem, jakby rozumie, że jest coś, co się zmieniło, dlatego, jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, nie mamy kapłanów, nie mamy tutaj ofiar, które się składa cały czas, bo coś się zmieniło. Nastąpiła pewna zmiana, zmiana zapowiedziana przez Boga. Jest to coś istotnego zarówno z perspektywy człowieka wierzącego, który chce wiedzieć, co to znaczy być blisko Boga i znać Boga, ale również z perspektywy człowieka, który chce poznać Boga, człowieka, który mówi, jeszcze nie znam Jezusa Chrystusa, jeszcze Mu nie zaufałem, nie znam Boga. Co mam robić, co mam czynić, w jaki sposób mogę powiedzieć, że znam Boga. I właśnie o tym ten fragment dzisiaj nam będzie też mówił. Ponieważ odnosi się do wprowadzenia czegoś, co zostaje nazwane nowym przymierzem. To nowe przymierze jest również nazwane lepszym przymierzem. Idąc za tym tokiem myślenia, oznacza to, że jest pewne stare przymierze, które jest gorszym przymierzem, jest jakościowo gorsze. Jest coś, czego stare przymierze nie realizuje, a to nowe realizuje. Jest coś, co to nowe sprawia, czego stare nie sprawiało. I właśnie o tym dzisiejszy tekst Bożego Słowa nam mówi. Jeżeli zauważymy, to w niektórych Bibliach ten fragment jest w trochę inny sposób sformatowany, ponieważ nie jest to jakby to, co autor tego listu pisze, jest to pewien cytat z księgi właśnie Jeremiasza z 31 rozdziału. To właśnie tam znajduje się Boża zapowiedź wprowadzenia tego nowego przymierza. W tej zapowiedzi znajduje się wyjaśnienie tego, co czyni z tego nowego przymierza lepsze przymierze i tutaj zobaczymy, jakie obietnice są lepsze. Czyli nie dość, że jest to nowe przymierze i lepsze przymierze, jest to zapowiedziane przymierze i jest ono oczekiwanym przymierzem przez lud w Starym Testamencie i w Chrystusie, który jest pośrednikiem. W wierszu 6 czytamy, że jest pośrednikiem tego przymierza. Możemy powiedzieć, że jest to też zrealizowane przymierze, czyli jest ono dokonane, jest ono obowiązujące i dzisiaj, jeżeli chcemy przystąpić do Boga, jeżeli chcemy stać się częścią Bożego ludu, przystępujemy do Boga poprzez to nowe, lepsze przymierze. Natomiast musimy sobie zadać pytanie i się nad tym trochę pochylić, czym w ogóle jest przymierze? Raczej na co dzień tego słowa nie używamy. Jest to nawet bardzo możliwe, że dzisiaj, będąc w Kościele, po raz pierwszy to słowo gdzieś tam się nam pojawia albo po raz pierwszy się nad nim pochylamy. Może to właśnie jest takie słowo, które gdzieś tam się pojawia w Nowym i w Starym Testamencie, ale no jakoś akceptujemy, że jest to po prostu częścią jakiejś tutaj Bożej historii. Ale mówiąc bardzo krótko, przymierze jest niezwykle ważnym biblijnym słowem. Hebrajski odpowiednik to jest słowo berit, które pojawia się w Starym Testamencie aż 286 razy. Grecki odpowiednik to jest słowo diateke, które pojawia się w Nowym Testamencie 33 razy. I wszystkie te słowa dają pewną strukturę biblijnej historii. Opowiadają o tym, w jaki sposób Bóg działa z ludźmi. To właśnie poprzez przymierza Bóg zapewnia ludziom ratunek. Zawiązuje przymierza z takimi postaciami jak Adam, Noe, Abraham, Mojżesz czy Dawid. A Jezus podczas wieczerzy nazywa krew, która jest przelana na krzyżu, krwią nowego przymierza. Kiedy mamy wieczerzę pańską, czytamy właśnie fragment z listu do Koryntian, bardzo znany, gdzie jest mowa, to jest pamiątka nowego przymierza. Ta krew, która jest podczas wieczerzy udzielana, ma nam przypominać o tym, że jesteśmy częścią nowego przymierza. Nasze Biblie, jeżeli mamy Biblię w rękach albo w telefonie, są podzielone na dwie części, na Stary Testament i na Nowy. To właśnie słowo testament jest tłumaczeniem tego greckiego terminu, które właśnie odnosi się bardziej takiej prawnego aspektu przymierza, ale jest to tłumaczenie po prostu. To jest stare i nowe przymierze. Jeżeli mamy Biblię Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, to oni zachowali tą terminologię, powiedzmy, izraelską, żydowską, gdzie jest przetłumaczone jako stare i nowe przymierze. I czasami to się tak akceptuje, tak, że mamy, no mam Biblię Starego i Nowego Przymierza. Ale co to znaczy? Dlaczego powinniśmy zrozumieć to, o czym tutaj nam właśnie autor listu próbuje przekazać? Więc znowu pytanie, czym jest przymierze? Jeżeli możemy to zapamiętać dzisiaj, to są to dwa słowa, które mam nadzieję, że się uda wyjaśnić. Przymierze jest zaprzysiężoną obietnicą. Jeszcze raz powtórzę. W dużym uproszczeniu przymierze jest zaprzysiężoną obietnicą. I to jest zarówno w perspektywie, kiedy ludzie składali sobie obietnice, na które przysięgali, że je wykonają i byli ci, którzy zapowiadali, że coś zrobią i potem była druga strona, która mówiła, dobrze, to ja coś zrobię w wyniku tego, albo ja będę posłuszny, albo ja coś uczynię. To były dwie strony, które w ten sposób wchodziły w pewien pakt. Niektórzy nazywają to umową, aczkolwiek to było coś o wiele głębszego, bo następowały więzi między stronami. To jest coś jakby ślubowanie między dwoma stronami. I zabezpieczeniem takiego zobowiązania była również kara, na jaką zobowiązywał się ten, kto zawierał przymierze. Jeżeli ktoś przystępował do przymierza, to była kara, którą sobie przysięgali, że powinna się wykonać w przypadku, gdyby to ta obietnica nie została dochowana. Z tego powodu właśnie w starożytnym Bliskim Wschodzie jedną z praktyk było to, żeby kiedy dwie strony zawiązywały z sobą przymierze, to rozcinane było zwierzę i obie strony przechodziły przez środek tego rozciętego zwierzęcia właśnie jako przestroga, że jeżeli coś pójdzie nie tak w związku z tą obietnicą, to niech tak się stanie ze mną. Dzisiaj, jak się podpisuje umowy, to nawet jeżeli są kary umowne w umowie, to raczej to nie ma związania z naszą śmiercią. Nikt nie idzie do banku, do ubezpieczalni i nie spełnia pewnej części swojej umowy i mówi, ja jeżeli nie spełnię tej umowy, to jakby stracę swoje życie. Jakby dzisiaj w ogóle w tych kategoriach nie myślimy. Są jakieś kary umowne, ale nie są one po pierwsze związane z więzami krwi. Nikt nie przychodzi do, mieliśmy ostatnio taką sytuację, przyszedł ubezpieczyciel, trzeba było podpisać umowę i nikt z nas swojej krwi nie przelewał, żebym ja z tym ubezpieczycielem mógł coś wspólnie podpisać. Nie mam między nami więzów krwi, jest między nami umowa, która nas zobowiązuje. Natomiast te więzy krwi służyły właśnie do tego, aby to, co było obiecane, było realne i jakby pewne. Jakby bez tego można byłoby zrobić, co mi się podoba. Ale jeżeli jest kara, poważna kara, która będzie mnie kosztowała w przypadku, jeżeli coś w tej mojej przysiędze złamie, to muszę się poczuć zobowiązany do tego, żeby tego dochować. I na przykład w liście do Hebrajczyków już wcześniej trochę tego dotykaliśmy. W 6 rozdziale, wierszu 13, czytamy o przymierzu abrahamowym, gdzie czytamy, że gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysięgał na samego siebie, mówiąc: zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. Czyli ta praktyka przysięgania, dochowywania obietnic wywiązuje się z tego, że to Bóg jest tym, który chce przez te przysięgi, przez te obietnice, przez ludzi działać. I skoro Bóg, przysięgając, nie ma nikogo wyższego, na kogo mógłby się powołać, to Bóg w tych przysięgach przysięga na siebie. On bierze na siebie odpowiedzialność za dochowanie przymierza. I potem, jeżeli czytamy Stary Testament, to widzimy raz za razem, że to Bóg jest wierny. Że to ten, który zawiązuje przymierze z ludźmi, dochowuje swoje części, ale ludzie nie dochowują. Ludzie nie spełniają tego, co obiecują. Mówią: dobrze, Panie Boże, zrobię to, uczynię to, co mówisz. A potem się okazuje, że nie jest to w żaden sposób zrealizowane. Między innymi tutaj w naszym fragmencie też do tego się to odnosi. W wierszu 9 czytamy: nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, by ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Dlaczego? Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Kiedy było zawiązywane przymierze między Bogiem a Izraelem w Starym Testamencie, to przymierze miało tak zwane też kary, przekleństwa przymierzowe, które wywiązywały się i pojawiały się wtedy, kiedy Izrael nie był wierny. Dlaczego Izrael był wywieziony do Babilonu? Dlaczego był wywieziony do Persji, do Asyrii? Właśnie z tego powodu, że nie dochowali swojego przymierza i Bóg im to powiedział. Powiedział, że jeżeli tego nie dochowacie, to się wydarzy to i to. Ale równocześnie, kiedy ci ludzie zwracali się do Boga ponownie, to Bóg bronił siebie, bronił swojego imienia i dochowywał ze swojej strony wszelkich obietnic, które On składa. Bo Boże obietnice są pewne. Jeżeli to jest coś, co dzisiaj mamy zapamiętać również z tego kazania, jest właśnie to, że Boże obietnice są pewne i te obietnice, które są pewne w Nowym Przymierzu, są jeszcze lepsze niż te w Starym Przymierzu. W wierszu 6 czytamy, że objął wiele znakomitszą służbę, o ile przymierza jest pośrednikiem, które zostały ustanowione w oparciu o co? O lepsze obietnice. Przymierze jest zakładane na obietnicach, a warunkowane jest właśnie tym, że ktoś dochowuje swoich obietnic. A skoro Bóg zawsze dochowuje swoich obietnic, to znaczy, że te obietnice się na pewno wypełnią i się spełniają w nas, jeżeli jesteśmy częścią nowego przymierza. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, dlaczego to stare przymierze nie było wystarczające? Dlaczego tutaj właśnie jest potrzebne nowe przymierze? Skoro Bóg działał w ten sposób z ludźmi, skoro dał im przymierze, zawiązał z nimi pewną relację, to dlaczego jest potrzebne nowe? Dlaczego jest potrzebne coś zupełnie nowego? Na co właśnie to słowo tutaj nowe nam wskazuje? Jedna z odpowiedzi jest właśnie taka, że ludzie nie domagają. Mamy pewne grzeszne serca, które sprawiają, że z natury nie jesteśmy w stanie spełniać Bożych wymagań, Bożych standardów. No i teraz jest pytanie. Jeżeli nie możemy my jako ludzie w naszych grzesznych sercach spełnić Bożych standardów, to Bóg ma dwa rozwiązania. Jedno to jest obniżyć swoje standardy, powiedzieć: dobrze, ja zmieniam moje zdanie wobec was i być może już zakazałem wam robić to, no to teraz już możecie to robić. Zamiast 10 przykazań zostawiam tylko 5, te, na które jesteście w stanie sobie pozwolić. Ale Bóg nie może tego uczynić, bo wtedy nie byłby słowny. Natomiast to, co się wydarzyło, jest to, że koniec końców Bóg i tak poprzez przednie przymierze zapowiadał nowe. Zapowiadał pewne rzeczy, które musiały zaistnieć, się wydarzyć, które potem w tym nowym przymierzu, które jest ustanowione przez Niego samego, przez gwarantowane przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, coś, co już w ogóle nie ma tutaj żadnego ludzkiego elementu poza Jezusem, który jest zarówno Bogiem i człowiekiem. To Bóg jest tym, który daje to przymierze, jest tym, który oferuje to przymierze, jest tym, który gwarantuje to przymierze i jedynie co to zaprasza nas do tego przymierza. Więc mamy ludzi, którzy nie są w stanie przymierza spełnić, o tym też jest właśnie mowa, że z tego powodu tutaj pojawia się nowe przymierze. Ale powód jeszcze jest jeden. Powód jeszcze jest jeden, co najmniej dwa są powody. Jeden jeszcze powiem, drugi zaraz za chwilę. Drugi powód jest taki, że świątynia na ziemi to nigdy nie była ta ostateczna świątynia. W rozdziale 8, wierszu 5, czyli dosłownie chwilę wcześniej, czytamy: służą oni, to jest mowa o kapłanach, w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi. Gdy miał budować przybytek, bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Tak samo świątynia potem, po przybytku, po tym przybywaniu na pustyni, nowa świątynia też już nie była tym, tą ostateczną świątynią. Bóg zapowiada, że jest pewna świątynia w niebie, na podstawie której Mojżesz, patrząc na tą świątynię, dostał wzór stworzenia tego tu na ziemi. Natomiast to, co jest ważne, jest to, że jeżeli jest świątynia w niebie, świątynia przy Bożej obecności, w której Bóg przybywa, to w tej świątyni niebiańskiej musi się znajdować kapłan. Musi się znajdować ktoś, kto nieprzerwanie będzie się z nami wstawiał. Kto nie będzie przerywał swojej funkcji, kto nie będzie przerywał swojego zadania. Właśnie z tego powodu Jezus w niebo wstąpił i siedzi teraz po Bożej prawicy, jest przed Bogiem, jest w tej świątyni i realizuje to, czego kapłani na ziemi nie byli w stanie zrealizować. W rozdziale 9, to się tutaj jeszcze też będzie pojawiało, ale mamy wiersz 24, który mówi: albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawiać się teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. Poprzedni arcykapłani składali ofiary doroczne za cały lud izraelski, ale musieli je powtarzać. Wchodzili i składali ofiarę za swój lud. Jezus, umierając za swój lud, robi to raz. Jest to rzecz pewna. Jeżeli ktoś jest częścią tego przymierza, to ma swoje grzechy przebaczone. To zresztą też będzie w tym fragmencie o tym mowa. Ale bez kapłana w niebiańskiej świątyni coś nie jest w pełni dokonane. To też pokazuje, że Bożym zamiarem zawsze była niebiańska świątynia, że zawsze było coś lepszego w przygotowaniu, a w Chrystusie zostało to w pełni ujawnione. Jeszcze jest jeden powód, dla którego właśnie jakby to poprzednie przymierze nie było w pełni doskonałe. Było dobrym przymierzem, było Bożym przymierzem, ale nie było doskonałym przymierzem, ponieważ stawało się częścią tego przymierza przez więzy krwi. Był znak zewnętrzny przymierza, którym było obrzezanie. I każdy mężczyzna musiał być obrzezany 8 dnia i był częścią tego przymierza, nawet jeżeli w jego sercu nie było wiary. Czyli byli ludzie pod starym przymierzem, którzy uczestniczyli w błogosławieństwach życia Izraela, życia ludu Bożego, ale to nie byli ludzie, których serca kochały Boga, które chciały mu się podobać. W liście, w księdze Jeremiasza pojawia się pewien termin wiernej resztki, czyli pewnej grupy ludzi, którzy właśnie w Izraelu zachowują Boże prawo, dbają o to, żeby Bogu się podobać. Mamy przykład na przykład Daniela i jego przyjaciół, kiedy zostali wywiezieni do Babilonu. To tylko bardzo mała grupa ludzi w ramach tych wywiezionych mówi: będziemy się Bogu podobać. Chcemy Bogu być posłusznymi, nawet nie będąc w swojej ziemi. Co pokazało, że byli ludzie, których to w ogóle nie obchodziło, a jednak podlegali pod to przymierze. Ten fragment, o którym dzisiaj sobie bliżej spojrzymy, są trzy rzeczy, które w nowym przymierzu stają się lepsze i właśnie uważam, że to doskonale pokazuje, że jedną z tych rzeczy jest nowe serce. Serce, które jest wejściem do tego nowego przymierza. To nie jest tylko usprawnienie starego, to nie jest naprawienie jakichś problemów w starym przymierzu, przymierzu mojżeszowym, że teraz Bóg robi wersję 2.0, pewną aktualizację tego przymierza. Tu się pojawia słowo, które wskazuje na nową jakość, na coś nowego, nowy sposób przystępowania do tego przymierza. Namiot przymierza, świątynia był jedynie cieniem prawdziwej świątyni. Skoro jest w niebie prawdziwa świątynia, to ona wymaga, aby ten arcykapłan służył. Jeżeli byli ludzie, których serca się nie podobały Bogu albo nie chcieli kochać Boga, a byli częścią przymierza, to też to nie znaczy, że może być doskonale. Ale jednak tutaj w Nowym Przymierzu coś się zmienia. I widzimy trzy rzeczy w tym Nowym Przymierzu. Są trzy błogosławieństwa, które płyną z Nowego Przymierza. Są to trzy błogosławieństwa dla człowieka wierzącego, czyli odmienione serca, osobista znajomość Boga i przebaczenie grzechów. Odmienione serca, odmieniony umysł, osobista znajomość Boga i przebaczenie grzechów. I przeczytamy sobie jeszcze raz wiersze już od 8 do 13. Albowiem ganiąc nich, mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, że to ja nie troszczyłem się. To jest właśnie zakończenie tego poprzedniego przymierza. I wiersz 10 mówi tak. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, oni będą mi ludem. Nikt nie będzie już uczył swojego ojca, czy też tu jest ziomka w tym tłumaczeniu, ani też swojego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie będą znać od najmniejszego do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich więcej nie wspomnę. Mamy odmienione serce, czyli Bóg coś w nasze serce wkłada, coś się zmienia w naszym sercu. Potem mamy informację o tym, że znamy Boga, wszyscy mnie znać będą od najmniejszego do największego z nich. I potem wiersz 12, gdyż będę łaskawy na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę. To, co pierwsze przymierze nie było w stanie zrobić, to już mówiliśmy też tydzień temu w kazaniu, że nie było w stanie zmienić naszego serca. Nie było w stanie pozbyć się pewnego sumienia, które w jakiś sposób sprawiało, że cały czas czuliśmy, albo ludzie czuli, pewne przytłaczające poczucie winy. Myślę, że dzisiaj raczej ludzie usypiają te poczucia winy. Każdy chce czynić, jak mu się podoba, ale to też jest wynik grzesznego serca. Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, wiersze 34-35 mówi, plemiona żmijowe, jak możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Więc pytanie się pojawia, co ze złego skarbca się wydobywa? Jakie są te skarby ze złego skarbca? To się pojawia w 15 rozdziale. Jezus mówi, z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. To jest źródło zła w świecie. To jest źródło zła w ludziach i to nie jest źródło zewnętrzne, jest to źródło wewnętrzne, jest to ludzkie serce, które czasem tak nas oszukuje, tak nam pewne rzeczy pokazuje, że mówi, czyń te rzeczy i będzie dobrze. Będziesz czuł z tego satysfakcję, będziesz z tego zadowolony. I ludzie to robią i czynią i się od Boga odwracają, nie chcą nic z Bogiem i nic wspólnego. To jest serce, którego celem nie jest to, żeby się Bogu podobać, ale celem jest zaspokajanie tego, czego pragnę, bez względu na to, czy to się Bogu podoba, czy też nie. Mamy wydobywać dobre rzeczy z naszego serca, więc potrzebujemy dobre serce, aby wydobywać z dobrego serca dobre rzeczy. Innymi słowy, bez zmiany z tego złego serca na dobre serca nie jesteśmy zdolni do tego, żeby dawać to, co dobre, aby oferować to, co jest słuszne, piękne i prawdziwe. I w księdze Ezechiela, w rozdziale 36, mamy również zapowiedź Boga, że Bóg to w naszym życiu uczyni. Księga Ezechiela, 36 rozdział, wiersze 26-27. Czytamy, i dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań i moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Dam wam mojego ducha do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw i będziecie je wykonywać. To się zmieniło. W naszym fragmencie jest mowa o tym, że Bóg wkłada prawo do naszych serc. Nie wiem, czy kojarzymy tą historię, ale przy pierwszym prawie, kiedy Mojżesz schodzi z góry, po tym, kiedy już Izrael obiecuje, że będzie posłuszny Bogu w przymierzu, Mojżesz wstępuje na górę, idzie po 10 przykazań, schodzi z kamiennymi tablicami i przychodzi, żeby zobaczyć lud izraelski, który dosłownie chwilę wcześniej, kilka dni wcześniej obiecywał wierność, widzi bałwochwalstwo, widzi stworzonego bożka, któremu oni się kładą, kłaniają, składają mu chwałę i cześć, mówią, to ty, złota krowo, wyciągnęłaś nas z Egiptu. Dziękujemy ci za to. I kiedy Mojżesz przychodzi i patrzy na tą scenę, bierze i te 10 przykazań roztrzaskuje. Pierwsze tablice zostały zniszczone. I dopiero potem wstępuje znowu na górę, daje Bóg mu drugie tablice. Ale są tablice, które są niezniszczalne. Są tablice, które dzisiaj nikt nie jest w stanie połamać. I są to tablice Bożego prawa w naszych sercach, jeżeli ufamy przez Jezusa Chrystusa. I Bóg teraz nie tylko sprawia, że to prawo się tam znajduje, ale my to prawo miłujemy. Miłujemy to, żeby się Bogu podobać. Chcemy wyrażać i wypełniać Jego wolę. Zadam proste pytanie, drogi siostro, droga siostro, drogi bracie. Czy kochasz pełnić wolę Bożą? Czy pragniesz pełnić wolę Bożą? Bo o to chodzi, że coś się zmieniło. To już nie jest bunt, to już nie jest walka, ale jest pragnienie tego, żeby Bogu się podobać. I to nie my uczyniliśmy. To nie my dokonaliśmy tej operacji. To Bóg dał nam nowe serce. Bóg mówi, dam wam nowe serce. I co więcej, nie tylko jest to zmiana natury człowieka, ale Bóg jeszcze nas wyposaża do tego, żeby pod to prawo się poddawać, aby być Bogu posłusznym. I mówi, i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, dam wam serce mięsiste. Jest to działanie Ducha Świętego w człowieku. To Duch Święty zamienia nasze serce z tego, które przed Bogiem chce się buntować, na takie, które chce mu się poddawać. Bo bez zmiany serca jesteśmy po prostu niezdolni. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian apostoł Paweł właśnie używa tej prawdy do tego, żeby pokazać, jak to się stosuje dzisiaj w życiu człowieka wierzącego. W trzecim rozdziale czytamy od wiersza 3-6, drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni myśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. I czasami właśnie ten termin, że litera zabija, duch zaś ożywia, jest używany do tego, żeby w ogóle nie czytać Biblii. Bo potrzebujemy tylko Ducha Świętego do tego, żeby żyć tak, jak się Bogu podobać. Ale nie o tym jest ten fragment. On mówi o tym, że jest coś innego, co teraz w was zaszło. Coś pewniejszego niż tablice kamienne, które są poza waszym sercem. On mówi, teraz jest w was Duch Święty, który was wyposaża, was uświęca, was odnawia i sprawia, że każdego dnia stajecie się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Jest to dzieło Boga, suwerenne dzieło Boga, który przemienia nasze serca. I to jest niezwykle ważne w kontekście właśnie odbiorców tej obietnicy, odbiorców, uczestników nowego przymierza, że to chodzi o serce. To nie chodzi o nasze pochodzenie, to nie chodzi o nasze dzieci, nasze wnuki, to chodzi o tych, którzy faktycznie doświadczyli zmiany swojego serca. W liście do Rzymian, jeszcze tu apostoł Paweł też o tym pisze, mówiąc, ale ten jest Żydem, który jest w nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Nie chodzi o to, żeby się zewnętrznie ludziom pokazywać. Zewnętrznie pokazywać, jakim to jestem wspaniałym człowiekiem. Powoływać się na zewnętrzne rzeczy, mówiąc, moi rodzice są ludźmi wierzącymi, więc ja też jestem wierzącym. Pytanie jest, jakie masz serce? Czy wiesz, że masz odnowione serce? Czy wiesz, że masz Ducha Świętego w tobie? Nieważne jest, do jakiego kościoła przynależysz, jeżeli twoje serce nie zostało odmienione. Być może dzisiaj tu są osoby, które swoją nadzieję pokładają w tym, że są baptystami, że mamy pewną tradycję baptystyczną, którą chcemy podtrzymywać. Ale jeżeli ktoś jest baptystą, ale nie ma nowego serca, to nie jest członkiem nowego przymierza. Taka osoba nie może nazywać się chrześcijaninem, może pokazywać pewne zewnętrzne rytuały chrześcijańskie. Ale żeby mieć nowe życie, potrzebny jest Duch Święty, który nas uposaża do tego, aby podobać się Bogu. Bez tego możemy pokazywać pewną maskę, pewne chęci, pewne zdolności, być może wyuczone pewne praktyki kościelne. Ktoś tak mówi, chwała Bogu, bracie, siostro. Też powiem, chwała Bogu, bracie, siostro. Ktoś pojedzie do kościoła, przekaże pozdrowienia i to są bardzo dobre rzeczy. Ale one nic nie znaczą w kontekście naszego zbawienia, o ile nie zaufaliśmy Chrystusowi i Bóg nie zmienił naszego serca. Czy ty wiesz, czy masz nowe serce? Czy ty wiesz, że Duch Święty w tobie działa? Czy masz do tego pewność, że faktycznie twoje serce się zmieniło? Czy zmieniły się twoje pragnienia? Czy widzisz w swoim życiu pewien rozwój, pewien postęp, że to, co kiedyś ciebie obrzydzało, to, co sprawiało, że nie chcesz przychodzić do Boga, teraz nagle sprawia, że to, co od ciebie, od Boga oddzielało, ciebie obrzydza. Wszelkie naczynie czystości, grzechy, to, co czytaliśmy w Ewangelii Mateusza. Jest zmiana, która zachodzi w naszym sercu i mówi, ja już nie chcę spełniać moich pokus, moich pragnień, mojego serca, które są grzeszne, ale chcę spełniać pragnienia mojego Boga, które są dobre, które są sprawiedliwe, które są wieczne, które są prawdą. To sprawia w nas nowe przymierze. Mamy nowe serce, które jest uposażone przez Ducha Świętego do tego, żeby to prawo, które w tych sercach jest wryte, mogło być spełniane. Druga rzecz, która się pojawia w nowym przymierzu, jest to osobista znajomość Boga. Czytamy, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego, od największego z nich. Nie będzie potrzeby pouczania. Ten fragment odnosi się do tego, że oczywiście ludzie mówili, że znają Boga. Przecież wiem, kim Bóg jest. Jest to pewne intelektualne doświadczenie, którego być może mam. Tak, dzisiaj ludzie są w stanie opisywać Boga. Są pisane książki, które mówią nam o tym, jaki Bóg jest, albo być może jakie ludzie mają wyobrażenie o Bogu, niekoniecznie takim, jakim On jest faktycznie. Ale to, o czym tutaj jest mowa, to jest doświadczenie Boga poprzez znajomość Boga osobistą. Jest to tak zwana doświadczalna wiedza o Bogu i poznanie prawdziwego Boga, że mogę powiedzieć, że znam Go. Nie opisuję Boga, ale Go znam, ponieważ jesteśmy teraz zjednoczeni w Jezusie Chrystusie. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w wierszu 3 mamy pewne bardzo ważne słowa. Ewangelii Jana, 17 rozdział, wiersz 3. Gdzie Jezus mówi, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jako jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest żywot wieczny. Jeżeli znamy Boga, jeżeli poznaliśmy Boga przez Jezusa Chrystusa, bo o tym jest Ewangelia Jana, która mówi o tym, że jeżeli chcemy znać Boga, musimy przyjść do Boga przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej ścieżki. On mówi, ja jestem droga, prawda i żywot, nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przeze mnie. Jeżeli znam Jezusa Chrystusa, znam Boga i to jest coś niesamowitego. W tym tygodniu miałem naprawdę, między innymi dzięki kazaniu, ale też nie tylko, taką okazję się nad tym trochę właśnie głębiej zastanowić. I im więcej się nad tym zastanawiałem, tym bardziej byłem zachwycony właśnie tym, jak bardzo jest to niezwykłe. Że Bóg daje nam się poznać, to jest jedno. Przez swoje słowo mówi, takim jestem, w ten sposób do mnie przychodzicie, stajcie się częścią mojej rodziny. Ale potem jeszcze mówi nie tylko, że poznacie mnie, ale że będziecie mnie znać. To jest coś o wiele głębszego, jest to coś o wiele bardziej osobistego. I każdy człowiek wierzący, każdy chrześcijanin powinien móc powiedzieć, że znam Boga. Doświadczam Go w moim życiu. Poznaję Go coraz lepiej każdego dnia. Bo to pragnienie, o którym czytaliśmy w sercu, do tego powinno prowadzić. Że nie chcemy się od Boga odwracać, nie chcemy Go zostawiać, ale będziemy Go szukać całym swoim sercem, całą swoją myślą i całą swoją siłą. Chcemy Boga znać i znamy. I to jest pewna obietnica, jest to stan faktyczny. Jeżeli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to znasz Boga. Po prostu. I będziesz poznawał Go coraz lepiej w swoim życiu. Jest piękna książka. Dokonam małej reklamy, ale uważam, że ona dobrze pomaga w tym, aby jeżeli ten temat poznawania Boga jest bardzo jakby szeroki, oczywiście doświadczalny, niedoświadczalny. Jest książka Poznawanie Boga J.A. Packera. Jest chyba u nas nawet w księgarni do kupienia. Jest to książka, która właśnie nie mówi tylko o tym, jaki Bóg jest, ale też jak Boga doświadczać w taki biblijny, mądry sposób. Jeżeli człowiek odrzuca Boga i Go nie doświadcza w swoim życiu, człowiek wierzący, to traci ogrom błogosławieństwa. Traci skarbnicę Bożej dobroci. A im lepiej poznajemy Boga, tym lepiej i łatwiej jest nam poddawać się pod Jego prowadzenie. Jak można powiedzieć, że Bogu ufam, jeżeli kiedy Bóg daje mi szansę, żeby Mu zaufać, to Mu nie ufam. Mówię, chcę znać Boga, chcę Go doświadczyć w moim życiu, a Bóg mówi, dobrze, zaufaj mi w tym, pokażę Ci, że jestem wierny. I ludzie, którzy są doświadczeni w wierze, którzy latami ufają raz za razem w to, co Bóg czyni w ich życiu, to są ludzie, kiedy Bóg mówi, zrób to. Panie Boże, nie mów więcej. Ja wiem, być może nie rozumiem, ale rozumiem, że Ty jesteś wierny i nie jesteś złym Bogiem. Chcę być blisko Ciebie. Chcę być tutaj posłusznym i zaufam Tobie w tej sprawie. Osoby, które doświadczyły właśnie Bożego działania, które zbudowały to zaufanie do tego Boga, którego znają, są osobami naprawdę błogosławionymi. I to się zaczyna od czego? Od Nowego Przymierza, gdzie Bóg mówi, dam wam taką szansę, dam wam taką możliwość, abyście mogli powiedzieć, że mnie znacie. I to, co jest na końcu w tym błogosławieństwie, ostatnie błogosławieństwo z Nowego Przymierza, jest błogosławieństwo, które dobrze znamy, bo jest to jedna z rzeczy, która jest bardzo często powtarzana, bardzo słusznie, że jest często powtarzana, aczkolwiek też znowu jest wynikiem Nowego Przymierza. Jeżeli Bóg nie zawiązuje Nowego Przymierza, ta prawda staje się nieistotna, nieważna. A jednak jest to rzecz pewna, jako ludzie wierzący na pewno tego doświadczyliśmy, czyli przebaczone winy. Wiersz 17, czyli ta trzecia rzecz, mówi, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. To jest jedno z takich błogosławieństw zapomnienia. Dobrze jest zapominać czasami. Jako ludzie mamy, jak noc nas skrzywdzi, mamy dobrą pamięć. Bo wiemy, że ktoś wobec nas źle postąpił i wspominamy te rzeczy, ale kiedy myślimy o nas i tym, jak my Boga krzywdzimy w naszym postępowaniu, w naszych myślach, w naszych sercach, przychodząc dzisiaj na nabożeństwo, każdy z nas w jakiś sposób zranił Boga. Czy to w naszych myślach, postępowaniach, coś w jakiś sposób mogło zabolać Boga za to, że odwracamy się od Niego. Może nawet niechcący, ale tak się może zdarzyć. Powiemy słowo za dużo. Uniesiemy się jakimś naszym emocjonalnym gniewem. Ktoś coś powiedział, my się na Niego obrażamy. Ale Bóg zapomina. Jeżeli jesteśmy częścią przymierza i Bóg to zagwarantował, mówi, ja nie wspomnę Ci tego więcej. Masz przede mną czystą kartę. Jest to tak zwana doktryna usprawiedliwienia z wiary. Jest to Boża łaska, jest to coś, na co nie zasługujemy, a jednak Bóg nam to daje za darmo. Czytamy w 5 rozdziale listy do Rzymian, wiersz 1 i 2. Usprawiedliwienie tedy z wiary, pokój my z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Jeżeli nie mamy naszych grzechów przebaczonych, nie mamy nadziei. Stoimy jako winni ludzie przed Bogiem, który musi swoją sprawiedliwość mieć zaspokojoną. Bóg, który jest święty, nie dopuści do siebie grzechu, ale kiedy jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, kiedy mamy nasze winy przebaczone, to wiersz Pierwszy rozdział 8 listu do Rzymian brzmi tak. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jakie to są piękne słowa. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie Jezusie, w tym, który ustanowił nowe przymierze, zaświadczył nowego przymierza, jesteśmy w Nim, znamy Go, On zna nas, to nie ma dla takiej osoby potępienia. Bóg już nie patrzy na nas, patrzy na swojego Syna i daje nam właśnie życie w Chrystusie Jezusie. Wiersz drugi mówi, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i od śmierci. Czyli przekleństwo grzechu, które nas ciążyło, kara, która na nas ciążyła, zostaje od nas oddalona. Bo ktoś inny tą karę za nas poniósł i tym kimś jest nasz Pan Jezus Chrystus. Więc zwróćcie uwagę. Pewne rzeczy się zmieniły. Na lepsze. Ludzie, którzy się od Boga odwracali i musieli mieć swoje grzechy przebaczane raz do roku, musiał przychodzić ktoś, kto będzie im te grzechy odpuszczał. Teraz już tego nie potrzebują. Co więcej, to nie jest tak, że teraz ci ludzie będą mówili, dobrze, skoro Pan mi wszystko przebaczył, to będę żył dalej, jak mi się podobało. Nie jest to możliwe, aby ktoś w ten sposób mógł na długą metę postępować. Są chwile, kiedy ludzie próbują w ten sposób żyć w swoim życiu, ale jeżeli prawdziwie zaufali Chrystusowi, ich serce prawdziwie jest odmienione, to ich sumienie będzie ich drążyło mówić, co ty czynisz, co ty robisz. Poznałeś miłość Bożą, doświadczyłeś Bożej łaski, a robisz to. Wracaj do społeczności z Ojcem. Wracaj do tego, który dał ci tyle. Nie zaniedbuj tego daru łaski. Więc nie będzie takiej możliwości, aby człowiek wierzący mógł ze spokojną duszą, spokojnym sercem odwrócić się od Boga, jeżeli ma serce przemienione. Nie mamy potrzeby dzisiaj mieć kapłanów, ludzi, którzy za nas będą stawali w miejscu, ponieważ mamy już jednego pośrednika między Bogiem i ludźmi. Jest to Bóg, człowiek, Jezus Chrystus, który jako Bóg jest tym, który to przymierze zawiązuje, a jako człowiek nas przed Bogiem reprezentuje. To jest wystarczające. A na końcu mamy przebaczone winy. Możemy dzisiaj wyjść z tej kaplicy mówiąc, mam wszystko przebaczone. Bóg mi przebaczył. Mam pokój z Nim. Mogę żyć z Nim na wieki, mogę się Nim radować na wieki i chcę Go poznawać. Chcę się Nim cieszyć. Gdyż łaskawy będę na ich nieprawości, jak grzechów ich nie wspomnę więcej. Piękne są to słowa. I są to nie tylko obietnice, ale jak już wspomnieliśmy, Boże obietnice są pewne. Więc to już nie jest tylko jakaś obietnica, która się zrealizuje w przyszłości, ale jest to rzeczywistość Twojego serca dzisiaj, Twojego życia duchowego dzisiaj, jeśli Twoje życie zostało powierzone Jezusowi Chrystusowi. Natomiast jeżeli nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to kary za Twój grzech będziesz musiał ponieść sam. Nikt nie stanął w Twoje miejsce. Będziesz musiał sam zdać przed Bogiem sprawę swojego życia, swoich myśli, swoich uczynków, z tego, co chcesz ukryć przed wszystkimi dookoła. Bo obietnica przebaczenia grzechu jest tylko dla tych, którzy Bogu zaufali. Jest obietnica piękna, wspaniała. I jest ona nie tylko obietnicą, ale jest rzeczywistością w życiu tych, którzy leżą do Chrystusa. Amen.